Drodzy bracia i siostry w Chrystusie Panu, rozważaliśmy sobie podczas naszej ogólnej nauki, że człowiek w swoim poszukiwaniu szczęścia właściwie tylko jedną drogą może podążać, aby to szczęście osiągnąć. I ta droga jest znana nam. Jest to droga Boża, droga Ewangelii, droga przykazań. Droga, która jedyna jako wśród różnych dróg może człowieka uszczęśliwić. Tylko ona. Ponieważ tę drogę wskazuje nam twórca ludzkiej natury. Bóg sam, ten, który stworzył, skonstruował, utkał niejako prawa rządzące naszą ludzką naturą i wszczepił w tę naturę także prawo podstawowe, czy jedno z podstawowych, prawo, według którego człowiek dąży do szczęścia. To podstawowe pragnienie, które jest w sercach naszych, ono odnajdzie to szczęście tylko i wyłącznie na tej drodze, którą wskazuje mu Bóg, na żadnej innej. I moi drodzy, gdyby Bóg poprzestał tylko na tym, gdyby wskazywał człowiekowi tę drogę, mówił mu niejako, co ma robić, żeby szczęście osiągnąć, szczęście wieczne, to już moglibyśmy powiedzieć, że Bóg dla człowieka uczynił bardzo wiele. O wiele więcej, aniżeli różni mędrcy, różni filozofowie, którzy znowu na różnych drogach ukazują swoje szczęścia, ukazują człowiekowi drogę, którą ma iść, a w ostatecznym rozrachunku te ludzkie recepty na szczęście okazują się pomyłką, okazują się manowcami. Byłoby to wiele, gdyby Bóg na tym poprzestał, wskazując człowiekowi drogę do szczęścia. Ale moi drodzy, Bóg nie jest tylko Bogiem informującym człowieka, jak ma postępować. Bóg jest jednocześnie Bogiem działającym w życiu człowieka. Bóg zniża się niejako do człowieka, wchodzi w jego historię i w tej historii ludzkiej Bóg działa. I istotnie, Chrystus Pan w Ewangelii powiada: Ojciec mój działa i ja działam. Bóg wchodzi w historię człowieka, w historii wszystkich narodów świata, w historię każdego jednego narodu z osobna, a także w indywidualną historię każdego jednego człowieka. Jest Bogiem działającym. I możemy sobie przy tej okazji zadać pytanie, w jaki sposób Bóg działa? W jaki sposób Bóg pomaga człowiekowi, aby ten człowiek wypełnił Boże przykazania? Otóż, moi drodzy, powiada święty Paweł, że Bóg może działać tak, jak chce. On działa przez wszystko i przez wszystkich. Jest nieograniczony w swoich sposobach dojścia do człowieka. Jeżeli tylko ucho naszego serca jest nastawione na ten głos Boży, jeżeli oko naszego serca jest skierowane w kierunku działającego Boga, to właściwie we wszystkim dostrzega i słyszy Boże działanie. Bóg działa cały czas w życiu naszym. Teologia powie, że Bóg cały świat podtrzymuje w istnieniu, że Jego dzieło stwórcze trwa cały czas. I cały czas Bóg skoncentrowany jest niejako na człowieka i wszystko, cokolwiek się dzieje w życiu naszym, wszystko dobro, jakiegokolwiek doświadczamy, ono jest przejawem Bożego działania. Gdyby Bóg przestał się zajmować człowiekiem, gdyby Bóg przestał działać w historii każdego człowieka, w historii narodów, to wówczas wszystko w jednym momencie zapadłoby się w nicość. Moi drodzy, ale Bóg działa także indywidualnie w życiu każdego człowieka. Gdybyśmy tak uczciwie zanalizowali życie nasze, to z pewnością zauważylibyśmy, że były w tym życiu takie szczególne momenty, które odczytaliśmy jako wyjątkowe działanie Bożej opatrzności. Pewne sytuacje były skazane na niepowodzenie. Myśmy wówczas się modlili, prosiliśmy o modlitwę innych i ta sytuacja odwróciła się w innym kierunku. Ktoś był śmiertelnie chory. Zaczął się modlić, zaczął prosić o modlitwę i spodobało się Bogu odwrócić bieg tej choroby. W różnorodny sposób ten Bóg może działać. Kiedyś opowiadał mi jeden z moich znajomych kapłanów, opowiadał historię swojego własnego przyjaciela, świeckiego człowieka. Był człowiekiem zamożnym, człowiekiem dobrze usytuowanym. Miał żonę, miał dziecko, miał dom, miał pracę doskonałą. Był człowiekiem, który wyjeżdżał często za granicę, bynajmniej nie za pracą, ale raczej jako dyrektor firmy. I tak ta praca go tak pochłonęła, że właściwie zaczął zaniedbywać i dom, i rodzinę, i żonę. I jednocześnie zauważył, że jego życie moralne, w ogóle jego życie, jego relacja do Boga uległa najpierw osłabieniu, potem uległa zaniedbaniu, a potem właściwie całkowicie znikła. I pewnego dnia wracał z jednych wyjazdów zagranicznych do Polski. Przyjeżdżał przez Alpy we Włoszech. Wiadomo, kiedy człowiek wraca i to ta podróż trwa długo, to zawsze się spieszy, jeżeli go długo w domu nie było. Wybrał sobie jakąś drogę pocztą, jechał autostradą i wtedy padał deszcz. Jechał szybko, na jednej drodze był ostry zakręt, ten wówczas wypadł z tego zakrętu, uderzył samochodem w ochraniającą drogę balustradę i samochód nastąpiła stuczka, balustrada została wygięta, samochód się zatrzymał, ten wyszedł i zauważył w jednym momencie, że gdyby uderzenie było mocniejsze, minimalnie, to wówczas ta balustrada by się tak wygięła, że by on po prostu przez nią przeskoczył niejako i wpadłby w 70-metrową przepaść. I w tym momencie, moi drodzy, jak błyskawica pojawiła się myśl w nim, od tej pory nie możesz tak żyć jak od tego czasu. Bo Bóg od tego momentu darował ci życie. Wobec tego musisz pozmieniać to wszystko, co w tym życiu zostało zaniedbane. W relacji do Boga przede wszystkim, w relacji także i do swojej rodziny. Moi drodzy, ten człowiek odebrał to wydarzenie, można powiedzieć tragiczne, ale jednocześnie jakoś szczęśliwe w tym nieszczęściu, jako ewidentne Boże działanie, Boży głos w jego życiu. Bóg do niego tak przemówił. A ile na jakie różne inne sposoby Bóg może przemawiać do każdego z nas i z pewnością przemówił, jeśli tylko ucho naszego serca było nastawione na to Boże działanie. Bóg więc jest w swoim działaniu nieograniczony. Ale moi drodzy, to, że Bóg jest nieograniczony w swoim działaniu, to nie znaczy, że Bóg w swoim działaniu jest chaotyczny, że jest nieuporządkowany. Mimo swojej nieograniczoności w działaniu spodobało się Bogu działać w życiu chrześcijan w określony sposób. Mianowicie Bóg dzieli się pomocą, swoim działaniem z człowiekiem poprzez szczególnie sakramenty Kościoła, poprzez sakramenty święte. Moi drodzy, na temat sakramentów świętych możemy bardzo wiele powiedzieć, ale generalnie możemy powiedzieć, że one są pewnymi znakami widzialnymi, za którymi stoi niewidzialna Boża łaska, niewidzialna Boża pomoc. I one, te znaki, które miały już tą zapowiedź w figurach starotestamentalnych, one nabrały swojej mocy, nabrały swojego działania, stały się źródłem Bożej łaski, przede wszystkim poprzez zbawczą ofiarę Chrystusa Pana. Można powiedzieć i trzeba powiedzieć, że Bóg jest tak zainteresowany losem człowieka, Bóg jest tak nastawiony na człowieka, Bóg tak bardzo działa w człowieku, że On nawet się z tym człowiekiem zidentyfikował, kiedy przyjął na siebie ludzką naturę. A więc naturę każdego z nas stał się człowiekiem i wówczas poprzez dzieło odkupieńcze działa w sposób szczególny poprzez sakramenty Kościoła. To jest wyjątkowe Boże działanie w życiu człowieka, w życiu chrześcijanina w sposób szczególny. Ale co te sakramenty niosą sobą? Jak nazywa się to Boże działanie? Otóż, moi drodzy, to Boże działanie nazywa się łaską. To słowo wielokrotnie słyszymy na co dzień nawet, nawet w potocznym języku. W języku religijnym ono ma inne znaczenie, aniżeli w języku potocznym. Czasem w języku potocznym to słowo nawet ma znaczenie jakiś odcień negatywny, kiedy ktoś nam coś zrobi od niechcenia, my się oburzamy i mówimy, nie chcemy, nie chcę wcale Twojej łaski, nie potrzebuję, żebyś mi tu jakąś łaskę robił. W przypadku Boga, moi drodzy, łaska to jest podstawowe Boże działanie w życiu człowieka. Działa ona poprzez sakramenty Kościoła. A czym ona jest, ta łaska? Słyszeliśmy z pewnością, kiedyśmy się przygotowywali do pierwszej Komunii Świętej, albo przy różnych innych okazjach, o tak zwanych sześciu prawdach wiary. I jedna z tych prawd wiary powiada, łaska Boża jest człowiekowi do zbawienia koniecznie potrzebna. Cóż to znaczy? To znaczy, że człowiek o swoich własnych siłach w żaden sposób nie może dojść do szczęścia, nie może się zbawić. Bóg otwiera mu bramy raju i Bóg udziela każdemu człowiekowi swojej pomocy, swojej łaski, aby to wszystko, co mówi Bóg do nas przez swoje słowo, przez nauczanie Kościoła, stało się możliwe do zrealizowania. Czym więc jest ta łaska Boża? Powiemy Bożą pomocą, ale jest czymś więcej niż Bożą pomocą tylko. Moi drodzy, łaska Boża to jest nic innego jak życie samego Boga. Bóg, kiedy w tajemnicy wcielenia przyjął na siebie ludzką naturę, przebóstwił ją niejako, nawet niejako, tylko przebóstwił ją, przeniknął ją. To życie Boże właśnie płynie, jako można powiedzieć, we zbrany strumień poprzez działanie sakramentalne Kościoła i ono także staje się naszym udziałem. I moi drodzy, doskonale wiemy, Nowy Testament wielokrotnie to potwierdza i poświadcza, że w Chrystusie Bóg uczynił nas swoimi dziećmi. Uczynił nas swoimi dziećmi. Otrzymaliście, powiada święty Paweł, ducha przybrania za synus, w którym Boga możecie nazywać Ojcze. A święty Jan powie, zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, i jesteśmy nimi naprawdę. Jesteśmy dziećmi Bożymi poprzez łaskę Bożą. Oczywiście święty Paweł powie, że otrzymaliśmy ducha przybrania za synus, inaczej ducha adopcji. Bóg przyjął nas za swoje dzieci. My doskonale wiemy, na czym z punktu widzenia prawnego polega adopcja. Jest rodzina, która na przykład nie może mieć swoich własnych naturalnych dzieci, albo także mają swoje własne, chcę także uszczęśliwić jakieś inne dzieci, które zostały dotknięte przez życie, nie mają swoich rodziców, albo ich właśnie rodzice ich opuścili i starają się o tak zwaną adopcję. Wówczas co się dzieje? Prawodawstwo, które zajmuje się tymi sprawami, bada, czy ta rodzina się nadaje do przyjęcia takiego dziecka i kiedy to prawo do adopcji jest im przyznane, to wówczas w życiu tego dziecka następują pewne zmiany. Jakie zmiany? To dziecko z punktu widzenia prawa staje się ich pełnoprawnym synem bądź córką. Przejmuje najczęściej ich nazwisko. Zyskuje prawo na przykład do dziedziczenia. I nawet to prawo adopcji idzie tak głęboko, że jeżeli by ci rodzice mieli naturalne dzieci, to te dzieci nie mogą na przykład wychodzić za mąż czy żenić się ze swoją siostrą, czy bratem adoptowanym. Ale moi drodzy, ci rodzice, żeby nie wiadomo co robili, to jednak to adoptowane dziecko nie będzie nigdy dzieckiem naturalnym. Biologia by powiedziała, że to dziecko zawsze będzie miało inny kod genetyczny, inny kod pokrewieństwa. Tymczasem, moi drodzy bracia i siostry, jeśli chodzi o naszą relację do Boga, o nasze Boże dziecięstwo, sprawa jest o wiele bardziej głębsza. Owszem, moi drodzy bracia i siostry, my nie przyjmujemy natury Bożej, to znaczy nie stajemy się bogami, ale Bóg dzieli się z nami swoim własnym życiem. To znaczy, to samo życie, którym żyje Bóg poprzez sakramentalną łaskę, którą Kościół hojnie rozdaje, to życie staje się naszym udziałem. Moi drodzy, to życie Boże nazwane jest przez teologię łaską uświęcającą. Albo w nowoczesnej teologii, która jeszcze bardziej problem pogłębia, mówi się o łasce przepustwiającej. Człowiek, który żyje w stanie łaski uświęcającej, jest przepustwiony, jest wyniesiony niejako do poziomu Boga. Posiada największą godność, jaką sobie można wyobrazić. I co więcej, moi drodzy, i mając tę łaskę Bożą, tutaj dochodzimy teraz do sedna problemu. Jesteśmy w stanie pokonać wszystkie pokusy, z jakimikolwiek się możemy spotkać na drodze naszego życia. Po prostu każda szatańska pokusa, każda pokusa, która nas pcha w kierunku zła, jest możliwa do pokonania dzięki tej łasce Bożej, tej mocy Bożej, temu życiu Bożemu. Nie ma takiej pokusy, której byśmy nie byli w stanie pokonać. Moi drodzy, ta łaska uświęcająca, która jest w nas, ona jeszcze jest wzbogacana czasem, czy zawsze właściwie, przez tak zwaną łaskę uczynkową. To znaczy, jest sytuacja, jest życie, przychodzi nas jakaś pokusa, to Bóg w tym momencie daje nam osobną jakby pomoc do tego, abyśmy byli w stanie tę pokusę pokonać. Nie ma pokusy silniejszej od człowieka, który żyje w łasce uświęcającej. Moi drodzy, nie ma. Czasem my się tłumaczymy, grzesząc, że o ta sprawa czy inna jest silniejsza od nas. Jest to nieprawda. Albo owszem, jest to prawda w jakimś aspekcie. W jakim? W takim, że istotnie sami z siebie jesteśmy zbyt słabi. Ale wspomożeni przez Boga, przez Jego łaskę, przez Jego życie, jesteśmy w stanie się pokusy oprzeć. Każdej jednej. Co więcej, moi drodzy, jesteśmy w stanie ponadto przeżyć każdą chwilę życia, a przede wszystkim każdą trudność życia w sposób taki, żeby poprzez właściwe przeżycie tego wszystkiego uwielbić Pana Boga. Uwielbić Pana Boga i jednocześnie samemu się uświęcić. Moi drodzy, my czasem narzekamy na różnorakie trudności, które przeżywamy. Czasem te trudności są wprost nie do odwrócenia. Są jak gdyby ciągle towarzyszące naszemu życiu. Na przykład jakiś problem w rodzinie, jakaś choroba, czasem może nawet nieuleczalna, jakiś problem innego rodzaju, na przykład nauk, alkoholizm któregoś członka rodziny. I pytamy się, jak to znieść? Jak to odmienić? Dlaczego Bóg nie odmienia tego? Moi drodzy, Bóg jeśli chce, to może odmienić wszystko. Dla Boga, moi drodzy, odmiana losu człowieka, zdjęcie nas choroby, pozbawienie nas nałogu jest tak samo łatwe, jak jedna myśl, która powstaje w naszym umyśle. Ale Bóg często tego nie robi. Dlaczego? Dlatego, że Bóg, moi drodzy, patrzy z innej perspektywy na nasze życie. Nam się wydaje, że nasze życie będzie wtedy dobre, szczęśliwe, doskonałe, kiedy będzie pozbawione trudności. A Bóg patrzy na życie nasze z perspektywy życia wiecznego, nie z perspektywy jakiejś naszej, bardzo krótkowzrocznej czasem. Bóg patrzy z perspektywy szczęścia wiecznego. Jeżeli On dopuszcza nas jakąkolwiek trudność, to jednocześnie nam daje łaskę po to, abyśmy tę trudność tak przeżyli, byśmy Jego tym uwielbili i samych siebie uświęcili. Drodzy bracia i siostry, właśnie dlatego z tego powodu dzięki tej łasce Bożej możemy wszystko przeżyć tak, aby w ten sposób się udoskonalić. Jakże bardzo często my tego nie rozumiemy, jakże bardzo często my się buntujemy przeciwko różnorakim wyrokom Bożej opatrzności. A trzeba nam wiedzieć, że jeżeli Bóg czegoś chce w życiu naszym, bądź nawet dopuszcza zło do naszego życia, to On chce z tego wszystkiego wyprowadzić dobro dla nas i jednocześnie chwałę dla siebie. Moi drodzy, dlatego też nie ma, powtarzam, takiej pokusy, której byśmy mogli z łaską Bożą nie pokonać i przez to także Boga uwielbić, także siebie uświęcić. I nie ma takiej trudności, której byśmy nie byli w stanie stawić czoła i w ten sposób też Boga uwielbić i też siebie uświęcić. Drodzy bracia i siostry, i stąd wynika bardzo istotny wniosek. Bardzo istotny. Podstawowym staraniem każdego jednego chrześcijanina jest życie w łasce uświęcającej. Popatrzcie się, moi drodzy. Wszystkie działania duszpasterskie Kościoła, totalnie wszystkie, są bezpośrednio bądź pośrednio nakierowane na to, żeby chrześcijanie żyli w łasce uświęcającej. Gdybyśmy tak analizowali wszystkie działania Kościoła, to one się w ostatecznym rozrachunku sprowadzają do tego. I dlatego też, drodzy bracia i siostry, największym staraniem Kościoła i każdego chrześcijanina powinno być życie w łasce uświęcającej, czyli możliwość przyjęcia Komunii Świętej zawsze. Jeżeli my nie żyjemy w łasce uświęcającej, którą możemy stracić, czy tracimy przez grzech śmiertelny, grzech ciężki, to wówczas można powiedzieć, że życie nasze jest z punktu widzenia Bożego bezsensowne. Po prostu wszystko, cokolwiek robimy, ono może być nawet dobre, ale te dobre czyny nawet nie są czynami tak zwanymi zasługującymi. To znaczy, dobry czyn, który wypełniamy, żyjąc poza łaską uświęcającą, on ma znaczenie jak gdyby tylko na ziemi. Ale nie ma znaczenia przed Bogiem. Nie zasługuje, innymi słowy, przed Bogiem. Bardzo często być może słyszymy w konfesjonale czy na różnych naukach, że staraj się o dobre uczynki, bo w ten sposób zasługujesz na życie wieczne, zdobywasz zasługi. Ten czyn dobry, uczyniony w łasce uświęcającej, jest czynem zasługującym. Natomiast życie człowieka, który żyje bez łaski Bożej, w śmiertelnym grzechu, jest, można powiedzieć, to trzeba sobie bardzo ostro powiedzieć, jest życiem bezsensownym. Człowiek, jak gdyby przed Bogiem, jest martwy. My czasem biadolimy i płaczemy, jeżeli na przykład umiera ktoś z naszych bliskich. I rzeczywiście, słusznie można powiedzieć, robimy, ponieważ ta więź naturalna jest tak mocna, że przychodzi żałość, przychodzi po prostu płacz, przychodzą łzy. Ale trzeba nam wiedzieć, że śmierć fizyczna nie jest bynajmniej największą tragedią w życiu człowieka. Ona czasem w ogóle tragedią nie jest, a jest tylko pewnym wydarzeniem bardzo istotnym w życiu człowieka. Natomiast tragedią w życiu człowieka jest grzech i życie w grzechu, moi drodzy. Dlatego, że przed Bogiem jesteśmy jakby martwymi ludźmi. Jeżeli byśmy, nie daj Boże, w stanie grzechu śmiertelnego umarli, nie możemy być zbawieni. I dlatego też zobaczmy, drodzy bracia i siostry, kto śmiertelnie choruje. Wzywa się księdza, czasem nawet szybciej niż pogotowie. I z pewnością jest znakiem jakiejś nieprawdopodobnej laicyzacji czy znieczulenia, jeżeli my, wzywając pogotowie do chorego, zapominamy o kapłanie. I czasem ten człowiek odchodzi z tego świata i my sobie dopiero przypominamy, że on uspowiedził rok temu. A czasem może i dłużej. Drodzy bracia i siostry, staranie się o łaskę Bożą. W czym tę łaskę Bożą odzyskujemy bądź wzmacniamy? Właśnie w sakramentach Kościoła. Każdy jeden sakrament jest nośnikiem Bożej łaski. On albo tę łaskę Bożą w nas budzi, albo ją wzmacnia. Takim sakramentem, który nam łaskę Bożą budzi czy przywraca, jest sakrament Chrztu Świętego, jest każdorazowa spowiedź. Sakramentem, który ma nas tę łaskę wzmacnia, jest każdorazowa komunia święta, bierzmowanie i inne sakramenty Kościoła. Właśnie one są tym nośnikiem Bożego działania, Bożej mocy. I drodzy bracia i siostry, jeżeli z tych rekolekcji gdybyście wynieśli tylko to, że najważniejszym moim staraniem jest to, że powinien być w łasce Bożej, to już cel tych rekolekcji będzie spełniony. Moi drodzy bracia i siostry, ale nie sądźmy, że to jest już niejako ostatni etap życia chrześcijanina, czy działalności chrześcijanina, życie w łasce Bożej. Jest jeszcze coś, co niejako jest budowane na tym fundamencie Bożej łaski. Ale to rozważymy sobie na naszej ostatniej nauce jutro. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.